Moim rozmówcą jest Jacek Giszczak. Witam serdecznie, panie Jacku.
Dzień dobry, miło mi.
Tłumacz literatury francuskiej, a przede mną dwie bardzo wybitne książki. Antoniego Passerona, Uśpione, oraz Didiera Eribona, długo oczekiwana książka Życie, starość i śmierć kobiety z ludu. Panie Jacku, coś łączy te dwie książki?
Z mojego punktu widzenia łączy je przede wszystkim to, że to są książki, które tłumaczyłem jedna po drugiej. One wyszły w odwrotnej kolejności, bo ja najpierw tłumaczyłem w zeszłym roku jeszcze Uśpione. One troszkę poleżały sobie w redakcji, a potem pracowałem nad Eribonem, który ukazał się w kwietniu, pod koniec kwietnia tego roku. A Uśpione chyba miesiąc później, no tak się złożyło. Ale co je łączy z mojego punktu widzenia? Nie to, że ukazały się obok siebie, tylko to, że przy Passeronie, którego to była propozycja wydawnictwa Czarne, ten przekład. I przyjąłem to dlatego, że zaintrygowała mnie tematyka, to znaczy to, że to jest książka właściwie o epidemii AIDS, można powiedzieć. To jest powieść, attention, tak?
Tak.
To jest powieść, ale ona jest ściśle związana, ona opowiada o epidemii AIDS. A ponieważ ja pamiętam początki tej epidemii, bo byłem wtedy w Paryżu, zaczynałem jakby tam wtedy żyć. No i wtedy, czy jakoś pojawił się artykuł w Libération, pamiętam, który mnie był taki artykuł alarmujący, bo okazało się, że to był 83 rok, że w takich workach z krwią, które przechowywanych w Instytucie Pastera w Paryżu, no, odkryto wirusa, który był wtedy jeszcze nieokreślony.
Tajemniczy bakcyl, prawda?
Tak, bo nie wiadomo, co to jest właściwie, ale było wiadomo, że to jest krew zakażona i ileś osób zostało w ten sposób zakażonych poprzez transfuzję krwi. I pamiętam to, jak trochę śledziłem tę historię, więc to mnie zaciekawiło. Ale w pracy okazało się to, bym powiedział, no bo to jest dość ponure jakby w swojej wymowie. Ciężkie jakby też w kontakcie z tą tematyką po prostu. Bardzo to ciężka tematyka, można powiedzieć. Podobnie z Eribonem, bo tu z kolei kolejna książka, nad którą pracowałem i w której jest mowa o starości. Tak? O starości, o ludziach w domach opieki, o ludziach niesamodzielnych już i też powieść, tak? Powieść, wszystko to osadzone bardzo, bardzo silnie w życiu. I
no właśnie, pan podkreśla, że to jest fikcja literacka, ale jednak to jest taka autofikcja, prawda? To jest specyficzny gatunek też w literaturze francuskiej. Wymienimy choćby Annie Ernaux, prawda, najsłynniejszą tutaj przedstawicielkę tego gatunku, że to jest takie życiopisanie, że to jest oparte jednak na faktografii.
Tak, i to wyraźna tendencja się rysuje tutaj, że to są książki autobiograficzne. I w przypadku Eribona jest to książka autobiograficzna. W przypadku Passerona to samo.
Historia rodzinna.
Tak, opowiada o swojej rodzinie. Faktograficzne, bardzo osadzone w realiach. To jest cały jakiś taki nurt, jakaś skłonność literatury francuskiej, która idzie w tę stronę. Przy czym to są książki bardzo dobrze udokumentowane. No w jednym przypadku pisze ją filozof w ogóle, prawda? Znany filozof francuski Eribon, który pisze drugą swoją powieść. Ale powieść też na pograniczu eseju filozoficznego.
No właśnie, ten melanż taki, prawda, gatunkowy jest charakterystyczny dla literatury francuskiej. Ja bym wymienił może jeszcze jedno nazwisko, Brigitte Giraud, prawda? Żyć szybko, też nagroda Goncourtów i też podobna stylistyka, prawda?
No
czyli życiopisanie, opowiadanie wokół śmierci męża, prawda? Motocyklowej śmierci, wypadek tragiczny.
Tak. I dalej można by to mnożyć, bo też jest pisarka Marie Darieusek, która w Polsce jeszcze nie znana, ale wkrótce pewnie będzie, bo już.
Ona napisała Świństwo, prawda? To jest.
To było
tłumaczone właśnie na język polski. To jest książka, która przedstawia przemiany kobiety w świnie, z tego co pamiętam.
Ale ona też napisała książkę Fabrique une femme, która no wydaje się też bardzo autobiograficzną pozycją. Wydaje mi się, że to jest tendencja generalnie. Zresztą, o ile we Francji do dziś powieść jest na piedestale, to znaczy Francuzi najchętniej nadal czytają powieści. I czytają rzeczywiście, czytają na plaży, czytają w metrze i to widać. I to czytelnictwo nie przeżywa tam jakiegoś wielkiego kryzysu, nakłady są wysokie, książek nadal.
I właśnie wszystkie nagrody, które tutaj zbierają pisarze, prawda, począwszy od nagrody Goncourtów, to jest rzecz dyskutowana szeroko, tematyka omawiana nie tylko w kawiarniach literackich, także powszechnie, prawda, to są też książki do czytania.
Tak, tak, też książka, która otrzyma nagrodę Goncourtów pod koniec roku, właściwie ma zagwarantowany nakład w wysokości około 400 tysięcy egzemplarzy, jak mówią Francuzi. No to jesteśmy daleko od polskich nakładów, niewątpliwie.
Anthony Passeron Goncourtów nie dostał, dostał inne nagrody, prawda? Dlaczego ta książka, myślę o uśpionych, jest tak ceniona?
To jest książka bardzo poruszająca na pewno. To jest książka bardzo poruszająca i o jej sile chyba rzeczywiście decyduje to, że ona jest zbudowana w dość specyficzny sposób. To znaczy mamy ją bardzo regularnie podzieloną na takie bardzo krótkie w sumie rozdziały, rozdzieliki, po kilka dosłownie stron, czasami nawet po dwie, po trzy, po pięć.
Prowadzone równolegle, prawda?
Tak, więc z jednej strony opowiadana jest historia rodzinna autora, gdzie on pisze o swoim stryju, skupia się na tej postaci, który zmarł na AIDS, ale nie tylko on, ale także jego partnerka czy żona potem, co gorsza, ich dziecko. Tak. Też jest zakażone. I to jest bardzo wzruszająca opowieść. I ponura trochę też, ale i wzruszająca. I to jest przeplatane bardzo regularnie takim opisem tego, co się dzieje w szpitalach, co się dzieje w środowisku
naukowym
lekarskim.
Też, prawda?
Tak, naukowym i lekarskim. O ludziach, pierwszych lekarzach, którzy się tym dziwnym zjawiskiem zaczynają interesować na początku lat 80. Równolegle w Stanach Zjednoczonych i we Francji. Nagle
jest pewna rywalizacja nawet między uczonymi francuskimi i amerykańskimi, prawda? To bardzo jest widoczne.
To jest ponad 20 lat takiej rywalizacji. Co wieńczy w sumie Nagroda Nobla, w końcu przyznana w 2000.
Dla Francuzów. Tak.
Dla Francuzów jednak, chociaż Amerykanie byli tu pierwsi, oni pierwsi to odkryli u siebie, że tamto zjawisko się jakby wcześniej objawiło może w środowiskach homoseksualnych i długo sądzono, że to się ogranicza do tych środowisk. No to absolutnie nieprawda.
Trzy środowiska na H, prawda? Bo to były środowiska heroinistów, homoseksualistów i tak. Hejtańczyków. To też takie charakterystyczne.
Hejtańczyków, no właśnie. Więc można by zgłębiać ten temat oczywiście. Dlaczego hejtańczyków również? To też się wiąże z tym, że w ogóle początki tego wirusa jakby po raz pierwszy namierzono w latach 20. w Afryce. Ale to wyszło dużo później, około w 2014 roku pojawił się artykuł, po tej Nagrodzie Nobla już, tak? Więc było 25 lat zmagań z tym wirusem, gdzie w końcu udało się znaleźć na niego jakieś metody leczenia, także dziś jest to choroba uleczalna. Przyznano Nagrodę Nobla. Później ukazał się artykuł, w którym na podstawie takiej archeologii choroby przechowywanych próbek z tamtych lat, z lat 20. jeszcze, ktoś doszedł do wniosku, że ta choroba zaczęła się, ten wirus pojawił się po raz pierwszy w Kongu w latach 20., a stamtąd poprzez emigrację
na Karaiby, między innymi.
Na Karaiby przeniósł się z Antylii. Więc Amerykanie tu byli pierwsi, Francuzi równolegle, właściwie niemalże równolegle, rywalizacja, ale Francuzi zostali uhonorowani Nagrodą Nobla. W sumie warto sobie uświadomić, że ta choroba, ta epidemia, myśmy wyszli nie tak dawno przecież z epidemii również bardzo groźnej, tamta epidemia pochłonęła 39 milionów istnień ludzkich. To więcej niż chyba II wojna światowa.
Właśnie bardzo ciekawy zabieg literacki, taki paralelizm, prawda? Z jednej strony wykład niemalże naukowy na podstawie czasopism naukowych, też pokazana właśnie ta rywalizacja naukowa między Francuzami i Amerykanami, a z drugiej strony taka historia rodzinna, o której pan wspomniał, właśnie tragedia pary narkomanów, heroinistów. Tak. I zarażonej córki. Historia rodzinna, prawda? Więc tutaj jest taka łączność pomiędzy Passeronem właśnie i Annie Ernaux, czy właśnie Didierem Eribonem, prawda? Bo jednak ta historia rodzinna też odgrywa tutaj ogromną rolę i jest takim obrazem socjologicznym niemal.
Tak. Mogę powiedzieć tak, że ponieważ tłumaczyłem te pasaże poświęcone historii epidemii, które wymagały też
Researchu, prawda?
Tak, bo nie jestem przecież lekarzem specjalizującym się w wirusologii, więc trzeba było tutaj przekopać to się trochę przez tę terminologię. Jest to bardzo precyzyjny opis tego, w jaki sposób udało się w końcu lekarzom i naukowcom z Instytutu Pastera namierzyć tego wirusa i nawet znaleźć sposób na to, żeby z nim walczyć. Jest to, wydaje mi się, przy czym jest to napisane żywo, to jest wciągająca opowieść o tym, jak pod mikroskopem obserwuje się wirusy. A mimo to jest to wciągające, jest to bardzo ciekawe. I owszem, pojawiły się, widziałem we Francji, są książki poświęcone AIDS, znaczy jakieś opracowania naukowe. Również w Polsce ukazała się taka książka, jak sprawdzałem. No ale to są pisane przez naukowców rozprawy, lektura pewnie byłaby może uciążliwa. Tu Passer Long, ponieważ on też nie jest specjalistą w tej dziedzinie, ale ten jego opis jest dobry, jest precyzyjny, bo ta książka Uśpione miała redakcję w Polsce naukową. Pani doktor specjalizującej się w tej dziedzinie, więc ona tutaj na pewno potwierdza swoim autorytetem, że autor nie błądzi, że to jest dobry opis rozwoju epidemii i rozwoju badań nad wirusem.
A przy okazji taka szekspirowska historia, prawda? Bo ci uczeni, którzy się we Francji zajmują tym problemem, są właściwie outsiderami, prawda? Muszą też walczyć ze swoim środowiskiem. To nie jest taka prosta naukowa historia, obiektywna, prawda?
To jest jednak... Do tego stopnia, że w pewnym momencie Passeron pisze, że jeden z tych francuskich lekarzy młodych, który się interesuje tymi nielicznymi, kilkoma dosłownie przypadkami, które mu się przytrafiają, chorych, właśnie zdradzających takie podobne objawy, jak ci, o których czyta w amerykańskiej literaturze na ten temat, w czasopiśmie amerykańskim, traci pracę wręcz, bo ordynator szpitala mówi, jeżeli pan chce się zajmować tymi narkomanami, tymi homoseksualistami, no to niech pan to robi gdzie indziej.
Widać, jak świat się bardzo zmienił, prawda? Jak lata 80. we Francji, ale w ogóle na świecie, to coś zupełnie innego niż dzisiaj.
No, dokładnie, dokładnie tak. Wtedy na początku to wyraźnie było związane z piętnowaniem pewnych środowisk, właśnie heroinistów, ale to tak jakby to była jedność pewna, heroiniści, homoseksualiści i chorzy na AIDS, to się robiła taka zbitka, więc to było negatywne, jakieś takie miało łatkę od razu przyklejoną, czegoś negatywnego, więc ci chorzy, których, jak on tam pisze gdzieś, że na pokojach, tych salach szpitalnych, gdzie się ich umieszcza, gdzie byli umieszczani, naklejano czerwoną taką kropkę na drzwiach, żeby, a to jest uwaga, nie wchodzić lepiej na własną odpowiedzialność. Więc nawet rodziny unikały tych ludzi, nie odwiedzały tych ludzi, bo była obawa, że przez dotyk można się zarazić.
Nie wiem, czy macie ze mną zgodzie, ale historia właśnie Desiree i Brigitte to jest też historia społeczna. To jest też historia takich outsiderów społecznych, bo jednak ta klasowy charakter tej powieści też tutaj się odzwierciedla. Ten syn, w którego wierzono, że on się wydobędzie z tego świadka socjologicznego, prawda, że awansuje, on okazuje się największą porażką tej rodziny.
Tak, to też jest taki obraz Francji, też prowincjonalnej w tym wypadku, bo to jest małe miasteczko w Alpach.
Na pograniczu z Włochami, prawda? To też jest istotne.
Tak, no to też dlatego było to dla mnie ta książka ciekawa, bo ja znam te tereny, znaczy znam dobrze Nicée, kocham to miasto, ale nie znam tak dobrze tego zaplecza, tak? Tego górskiego zaplecza Nicei, o którym on pisze i z którego on się wywodzi. To jest 60 kilometrów iść na północ przy granicy z Włochami, Alpy, tam jest ten słynny park naturalny Mercantour, to jest urzekające w Nicei, to, że to jest miasto ze wspaniałą plażą, ale z której widać Alpy ośnieżone na wiosnę. No jest to wspaniałe. Tak, tylko że to nie ma nic wspólnego z tą pocztówką, bo on pokazuje małą mieścinę. To też jest ciekawe, bo nie znamy tego, niewiele wiemy na ten temat, tak jak taka prowincja francuska, tak pięknie umiejscowiona w sumie. też żyje i jaka tam nastąpiła zmiana.
Ta
z
idylla się kończy, prawda? Mamy do czynienia z taką degrengoladą tej miejscowości.
No właśnie. I to jest to pokolenie tego Désiré, tego stryja naszego autora, który właśnie zachorował na AIDS poprzez wstrzykiwanie heroiny. To jest to pokolenie następne po pokoleniu 1968 roku, które we Francji ten 1968 rok to jest bardzo ważna data, bo to była
rewolucji, tak.
ta rewolta młodzieży głównie w Paryżu, studentów Sorbony przeciwko rządom de Gaulle'a. Początek tego buntu młodzieżowego, no tak jak na całym świecie, czas hipisów, ale to 68, a tu mówimy o trochę pokoleniu następnym, dla którego...
W Polsce się mówiło o pokoleniu 86 z kolei, też była taka cezura, prawda? Czyli 68-macy zostali zastąpieni przez nowe pokolenie lat 80. I tu chyba też mamy do czynienia z taką przemianą, z tym, że rodzice, prawda, Désiré, to nie są ci rodzice, którzy uczestniczyli w tej rewolcie, bo pracują bardzo intensywnie, nie na myśli im żadna rewolucja.
Tak, mają masarnię, to jest nawet taka rodzina notabli w tym niewielkim miasteczku i to od wielu pokoleń, bo oni gdzieś tam opisuje zdjęcie swojego przodka, który tam stoi przed tą masarnią na początku XX wieku. To jest scena uwieczniona, gdzie ta rodzina jest już szanowaną rodziną na takiej burżuazji miejscowej, która posiada masarnię. Ale i też opisuje, jak to się kończy, jak to miasteczko wyludnia.
Po prostu,
I to jest tak, bo to jest zjawisko też we Francji powszechne, tak, że te tereny się wyludniają wiejskie, że tam nie ma już, no, można powiedzieć, jakieś tylko getta czasami dla obcokrajowców też powstają. O czym on też wspomina.
To jest ciekawe, że ten wątek jest taki zobiektywizowany, bo mamy historię rodzinną, prawda? Z drugiej strony mamy to jakby projektowane na szersze tło. Mnie to trochę przypominało właśnie lata Annie Ernaux, prawda? Kiedy sytuacje rodzinne są pokazywane w takim szerszym charakterze, jakby generacyjnym trochę, jakby ta kohorta była opisywana, prawda? Więc ambicje Passerona są chyba głębsze niż tylko takie skupianie się na poszczególnych zindywidualizowanych losach. I tu chyba nic dziwnego, że Annie Ernaux właśnie tak bardzo pozytywnie odebrała tę książkę.
Odebrała pozytywnie tę książkę. We Francji jeszcze na chwilę do tego środowiska rodzinnego właśnie, o którym mowa w tej książce. Bardzo ciekawe też jest to, jest tam postać jego babci, tak, czy właściwie matki tego chorego na AIDS, stryja, która jest Włoszką z pochodzenia, te tereny ogranicza tego włosko-francuskiego, o którym on pisze.
I ona się właśnie chce wydobyć z tego swojego środowiska, prawda? Dla niej to jest pewien awans chyba, tak to odczytuję, że ona, odcinając się od tych korzeni włoskich, chciała się stać francuską, prawda?
No tak, 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 bo oczywiście to byli przybysze, no, którzy z jednej strony przez niektórych byli dobrze przyjmowani, ale niekoniecznie przez wszystkich. No, ten jakiś no, krótko mówiąc, ale że te wpływy, że to pogranicze, to ciekawe, to ciekawe, też niewiele o tym wiemy, a to bardzo pokazuje tę niewielką mieścinę, jacyś uchodźcy z Włoch, to uchodźcy jeszcze z czas, oni, którzy uciekali przed faszyzmem włoskim do Francji, czy jeszcze w latach 30.
Może nie zdradzajmy wszystkiego z tej książki, żeby jej całkowicie nie opowiedzieć, bo jednak no, sporo już powiedzieliśmy, ale no, też jest taki wątek właśnie tragedii małego dziecka, to już zostawmy w ogóle czytelnikom, bo to jest jeden z najbardziej takich poruszających motywów w tej książce. Może przejdźmy do następnej, omawianej przez nas tutaj pozycji książkowej, tłumaczonej przez pana Jacka Giszczaka, mianowicie Życie, starość i śmierć kobiety z ludu Didiera Erimona. No, książka długo oczekiwana po słynnym powrocie do Reims, prawda, który zrobił wielką karierę we Francji, ale nie tylko w Polsce, także wielką sławą się tutaj otacza. Pana ta książka zaskoczyła? Czy to jest coś przewidywalnego po powrocie do Reims?
Ona jest inna. Tutaj Ribon skupia się na jednej osobie, o ile tam opowiadał w tej pierwszej swojej powieści. Opowiadał o swojej rodzinie, o tym swoim wyrwaniu się z tego środowiska. Tak tutaj skupia się
na
jednej
matce.
Właściwie na swojej, tak, postaci swojej matki, którą wraz z braćmi umieszcza w domu opieki w pewnym momencie, ponieważ ona już jest, nie jest w stanie mieszkać sama po śmierci swojego męża. Jest tam taka przejmująca scena, w której Didier Ribon opisuje, że odwiedza matkę. On mieszka w Paryżu, jest profesorem. Wyrwał się ze środowiska robotniczego. Jego matka była robotnicą, ojciec był też robotnikiem, ojciec pił, ojcu nie ma najlepszego zdania. Krótko mówiąc, chciał się wyrwać z tego domu i dopiero po śmierci ojca znów nawiązał kontakt z matką. Więc opisuje, że kiedy przyjechał tam, ona mieszka już sama i dzwoni do mieszkania, słyszy głos matki zaraz, zaraz, ale długo to trwa i w końcu wzywa no, strażaków we Francji. Oni przyjeżdżają w takich nagłych przypadkach i wchodzą przez drzwi balkonowe, wysuwają drabinę, wchodzą do mieszkania i matka tam leży, po prostu nie może się podnieść, bo idąc do drzwi upadła. I to jest już taka sytuacja, że postanawiają
Ostatni
umieścić
sygnał, prawda?
tak, że już ona nie jest w stanie sama funkcjonować. To,
Myślę,
to, to już.
że warto przeczytać, zanim się przeczyta właśnie tę powieść, warto jednak sięgnąć do Powrotu do Rems. Nie wiem, czy pan się ze mną zgodzi, że jednak te kulisy jakby właśnie relacji małżeńskich, oni się w końcu nienawidzili, prawda? Cała ta otoczka związana z tym wyrwaniem się z Rems właśnie, z tego domu rodzinnego i ten awans, to wszystko ma swoje znaczenie i właśnie wtedy pełniej się czyta chyba tę najnowszą książkę, więc chyba warto najpierw przeczytać Powrót do Rems, nie uważa pan?
Na pewno tak, ale myślę, że
Osobno
można i
też.
bez, można też wszystko jest jasne. To jest książka rzeczywiście, jak pan mówi, do szczera do bólu. Szczera do bólu, kiedy on mówi o tym, że z ojcem nie miał żadnego kontaktu, że ojciec był alkoholikiem, że był w stosunku do matki agresywny, przemocowy, może przemocowy, nie wiem, może nie, ale agresywny.
No
Więc tak,
jednak
o
homoseksualizm
ojcu.
Didiera Eribona też odgrywał tutaj dużą rolę i on też się czuł takim outsiderem także we własnej rodzinie, prawda?
No tak,
Z
także
bratem nie utrzymywał
dlatego.
kontaktów na przykład zupełnie.
Tak, dlatego że ojciec, on gdzieś tam pisze, że ojciec bez przerwy jakieś czynił uwagi na temat homoseksualistów w ogóle, nawet pewnie nie zdając sobie sprawy, że jego syn jest homoseksualistą już w liceum. Więc z ojcem żadnego kontaktu, z matką też właściwie nie do śmierci ojca. Chociaż potem mówi, że to dzięki matce mógł studiować, bo ona jednak poszła pracować do fabryki, żeby on mógł pójść na studia. A teraz kilka słów o tym, co to znaczy we Francji ta zmiana środowiska, bo to jest trochę więcej niż w Polsce.
Niezwykły awans, prawda?
To jest niezwykły awans i żeby to zrozumieć, to trzeba sobie no, pamiętać o tym, że we Francji nie było takiej rewolucji społecznej jak w Polsce PRL-u, prawda? Myśmy przez kilkadziesiąt lat żyli w takim systemie, gdzie zupełnie się niszczyło podziały klasowe, tak? Była rządząca klasa robotnicza. No więc we Francji czegoś takiego nie było i w związku z tym nadal ten podział bardzo wyraźny istnieje. I to, że ktoś z rodziny robotniczej mieszkającej gdzieś w osiedlu na przedmieściach Reims zostaje profesorem Sorbony czy Amiens jak teraz, no to nie jest takie oczywiste wcale, bo to ciągle tam są jeszcze arystokraci, a tam są jeszcze burżuazja, a jeszcze pewne, i jednak oni dominują, zależy w jakiej dziedzinie, a na pewno w dziedzinie nauki.
Warto
A
chyba właśnie, a propos nauki, warto chyba przypomnieć takie sformułowanie jak stratyfikacja, prawda? I postać Pierre'a Bourdieu, który się tym zajmował. Chodzi mi o właśnie zajmowanie się tymi warstwami społecznymi, no, niewolnictwem, systemem kastowym, systemem stanowym, klasowym. To wszystko jest bardzo istotne i to jest taka jakby intelektualna podbudowa pod te opowieści rodzinne, które tutaj Didier Ribon przedstawia w postaci losów swojej matki.
on gdzieś też pisze o języku, o tym jak, że on właściwie mówi dwoma językami, w tym sensie, że mówi językiem tym, jakim posługuje się wśród swoich kolegów na uczelni, a językiem, jakim mówi ze swoją matką.
Tu żargon naukowy, a tu żargon taki, prawda,
Taki
ludowy.
ludowy, tak? To są dwie różne rzeczy. Gdzieś tam opisuje to bardzo zajmujące, że kupuje książkę poświęconą właśnie językowi taki ludu, językowi ludu z okolicy Reims. No i tutaj odżywa mu język już nieżyjącej matki, która właśnie tym językiem mówi, a jeszcze jedno, że wraz ze śmiercią matki on traci jakby całą swoją osadzenie genealogiczne, bo to matka wie, kto był kim w rodzinie, ona wszystko wie.
Strażnik pamięci, prawda?
Tak.
Zastanawiam się właśnie nad treścią tej książki, bo ona też jest wielowarstwowa, prawda? Z jednej strony mamy do czynienia z takim opisem ostatnich chwil życia najbliższej rodziny, najbliższej osoby, prawda? Matka jest tą najbliższą osobą zawsze. Czyli to jest bardzo intymna opowieść, a z drugiej strony jest ona osadzona i w historii społecznej i też w kontekście literackim. Tam jest przywoływany, prawda, wątki japońskie z przenoszeniem osoby starszej na górę, prawda, Ballada o Narayami jest wspominana, więc to jest bardzo szeroka perspektywa. To nie jest tylko takie pamiętnikarstwo, prawda, to jest coś głębiej, coś więcej, coś szerzej.
No. Więc tak, to o czym pan wspomina, to nawiązuje do noweli Shihiro Fukazały, Ballada o Narayamie. To jest fikcja literacka, ale historia ta przedstawiona w tej japońskiej noweli jest taka, że w japońskiej wiosce, druga połowa XIX wieku, jest taki zwyczaj, że ludzie w wieku 70 lat muszą udać się na szczyt pobliskiej góry Narayamy. Ale jak się udać? No to najstarszy syn
niesie,
bierze na plecy deskę, do tej deski przytroczona jest starsza osoba, czyli matka lub ojciec, i niesie je na szczyt góry, gdzie je po prostu pozostawia własnemu losowi, gdzie one mają dokończyć już swojego żywota, wiedząc, że stamtąd nie wrócą.
Czyżby Didier Ribon czuł się właśnie takim synem, który niesie na tej desce własną matkę?
To jest pierwsza scena literacka, jaką w tej powieści zaraz na początku przywołuję, i opisując chwilę, w której wraz z bratem, z jednym z braci, umieszcza matkę w tym domu opieki w Fim, małej miejscowości niedaleko Rens. I też mówi, że czuje się trochę tak właśnie, jakby tak właśnie skazywał matkę na ten pobyt na tej górze, z której nie ma powrotu. I potem ta książka krąży wokół dzieł literackich poświęconych właśnie starości, a więc tam cytuję i Annie Ernaux właśnie, ale też cytuję Sołżenicyna, przywołuję książkę Hrabala, innych pisarzy, Becketa. I książki, w których jest mowa o starości, a także o domach opieki czasami, by dojść do wniosku, że to literatura wypełnia tę lukę, której filozofia nie tyka. I tutaj zaczyna stawiać zarzut filozofii i filozofom, polemizować z Sartrem, chociaż chwali Simone de Beauvoir.
Tak.
Polemizować z Sartrem, który w swojej filozofii, na której zresztą przecież wszyscy się wychowali już w drugiej połowie XX wieku, egzystencjalizmie, ale który nie uwzględnia starości, bo on mówi, że Sartre jest wychylony w przyszłość, a jego matka, która już nie wstaje z łóżka w tym domu opieki, która żeby się wykąpać potrzebuje pomocy dwóch rosłych mężczyzn i wobec tego ma do tego prawo tylko raz na tydzień, a więc mówi, w takim stanie przyszłości nie ma. I opisuje trochę śmierć swojej matki jako takie nieświadome, wręcz świadome samobójstwo. Po kilku tygodniach pobytu odchodzi.
Ciekawy jest ten problem właśnie jakby deficytu namysłu filozoficznego czy socjologicznego. W końcu Didier Ribon jest socjologiem, prawda? Więc on łamie pewne konwenanse, prawda, naukowości, miesza to z fikcją literacką, a także ze swoją biografią, po to, żeby stworzyć jakiś chyba nowy gatunek literatury, prawda?
Tak to wygląda. Ja też nie mam wrażenia, znaczy to jest powieść tylko częściowo, ona się zaczyna jak powieść, potem staje się trochę takim esejem literackim, ale z odniesieniami oczywiście do własnej sytuacji, więc A w końcu staje się rodzajem eseju filozoficznego, w którym on, to też nie jest esej filozoficzny, bo to jest coś na pograniczu, to są impresje filozoficzne bardziej niż taki stricte filozoficzny język.
To jest taki kolaż, taki patchwork, prawda?
Tak można by
Dawniej
powiedzieć.
mówiono centon, prawda? Jeszcze w gatunki starożytne, prawda? Kiedy z samych tytułów się gdzieś tam tworzyło jakieś gotowe dzieła. To jest bardzo takie, można powiedzieć, eklektyczne dzieło.
To jest dzieło eklektyczne, to jest dzieło bardzo intelektualne. Ja na początku miałem z tym pewien problem, bo wydawało mi się, no pisze autor o swojej matce, no, sobie no, bardzo bliskiej, można by powiedzieć. Pisze o jej śmierci, pisze najpierw o jej pobycie, o tej konieczności umieszczenia jej w tej instytucji. A zarazem pisze esej literacki, a zarazem rozprawę quasi filozoficzną i trochę się zastanawiałem nad taką stroną moralną tego całego przedsięwzięcia. Gdzieś on pisze w pewnym momencie, nie byłem na pogrzebie ojca i nie byłem na pogrzebie matki, bo matka zażyczyła sobie pogrzebu z udziałem księdza, co wcale nie znaczy, że była osobą
Tak.
wierzącą, to też on tam tłumaczy, tylko że to środowisko robotnicze, oni też, on był chrzczony, że środowisko robotnicze jakby pewne rytuały religijne zachowało, chociaż
Ale
to
to
nie.
chyba były takie puste skorupy, prawda? Bo oni wszyscy jednak byli komunistami, prawda? I to takimi stalinowskimi komunistami.
Dokładnie tak. I moja matka, on twierdzi, że matka nie była osobą wierzącą, ale potrzebowała takich pewnych rytuałów. Było to tak jakby w obyczajach, więc jak pogrzeb to ksiądz, tylko że kremacja i ksiądz. No więc Didier pisze, że nie widzi siebie witającego się z księdzem. I chyba to był główny powód, że nie był na tym. Nie będąc w pogrzebie. I jednak z takiego polskiego punktu widzenia byśmy powiedzieli, no to też nadal jest to dość odważne stwierdzenie i trochę nas to chyba odróżnia jeszcze nadal. Tak.
Tak, zresztą
Natomiast.
towarzyszenie własnemu rodzicowi, prawda, matce, ojcu w umieraniu, to też jest takie dwuznaczne, nie sądzi pan, że jednak pojawia się tu jakieś moralne pytanie, na ile można być takim chłodnym, oceniającym, takim intelektualistą, mając do czynienia z tak strasznym tematem po prostu.
Temat jest straszny i gdzieś Didier Ribon wspomina, chyba w wywiadzie, że ktoś zadał mu pytanie, chyba dziennikarz Tygodnika Powszechnego, że, czy nie, nie pamiętam dokładnie, jak to było sformułowane. Krótko mówiąc, chodzi o to, czy dlaczego nie zabrał matki do siebie, tak? Bo to też, to przecież jest oczywiste w Polsce, że no okej, możemy oddać do domu opiekę, ale najlepiej by było przecież zająć się. Na co Didier Ribon mówi, mieszkam w Paryżu, mam 50 metrów kwadratowych, dwa pokoje, pracuję, jeżdżę do Stanów Zjednoczonych, do Niemiec. Zresztą tutaj też matka jest w domu opieki, a on musi jechać do Niemiec na planowany już dużo wcześniej
No i też
kongres.
pytanie, czy matka chciałaby się przenieść do Paryża, prawda? Bo ona też miała
Matka
swoje
nie, no
własne
właśnie nie,
wymagania,
no bo
tak.
matka jest z Reims i to, bo on próbuje, gdzieś mówi, że może by ją umieścić, bo ma gdzieś niedaleko siebie dom opieki, obserwuje ten dom opieki pod Paryżem, ale matka nie chce, bo jej strony, no to jest Reims, ona tam stamtąd pochodzi i w końcu trafia do mojego miasteczka niedaleko Reims i tam musi Ribon jeździć, ale tylko 2 razy udaje mu się tam pojechać. Od tego pierwsze zdanie książki tak brzmi właśnie, do Fin pojadę, więc tylko 2 razy.
Tak. Panie Jacku, ja się zastanawiam nad właśnie tego typu literaturą, bo mamy rozkwit tego typu powieści, właśnie takich bardzo osobistych, intymnych, często właśnie brutalnych, z takim namysłem filozoficznym. Ja przywołam jedno polskie dzieło Mateusza Pakuły, Jak nie zabiłem swego ojca, jak bardzo tego żałuję. Zresztą też na deskach teatralnych w Teatrze Łaźnia Nowa się to dzieło pokazało. Można było zobaczyć. No, ja mam takie, zawsze mi się pojawia jakiś znak zapytania, na ile ta wścibskość i taki brak zahamowań w drążeniu wszystkich tematów, także takich najbardziej intymnych, no, gdzie jeszcze są te granice tej literatury?
Dobrze, że poruszył ten temat, jakby zapoczątkował dyskusję na temat starości, czym ona jest, omijany temat, jak wygląda sytuacja w domach opieki. Śledzi to bardzo precyzyjnie, cytując nawet jakieś raporty ministerialne francuskie na temat sytuacji w domach opieki, złej sytuacji. I w takim francuskim duchu wypowiada temu wojnę. Akcja, walka, tak, bo trzeba przemówić w imieniu tych ludzi, którzy nie mają głosu. Też mówi, właśnie to, czego filozofia nie uwzględnia, to są współczesna filozofia. Ci ludzie, ludzie starzy, ludzie niepełnosprawni, z tym pośredzeniem ruchowym, nie są słuchani, bo oni nie są w stanie się zbuntować. Oni nie pójdą na manifestacje, oni nie napiszą wspólnie petycji. Nie
Więc pisarz zabiera
się.
Głos, prawda? Jakby w ich
zabiera
imieniu.
Głos tak? W ich obronie. Zresztą i w swojej, bo przecież wszyscy się starzejemy, a społeczeństwa się starzeją i stanie się to palącym problemem, jeśli już nie jest.
Opisuję no, przypominam też sobie, że literatura francuska bardzo często się właśnie powołuje na taką tematykę. Przywołam choćby powieść Michela Houellebecqa, prawda, Anna Antil, unicestwianie, no też problem jakby eutanazji i tych ostatnich chwil życia ludzkiego też tam jest bardzo tak poruszająco pokazane.
Trzeba pamiętać też o tym, że francuska literatura dziś posuwa się jakby tak dwutorowo. Czyli z jednej strony mamy to, o czym mówimy, ten wysyp książek autobiograficznych, bardzo faktograficznych, gdzieś na pograniczu reportażu, można powiedzieć. Ale mamy też we Francji literaturę frankofońską, czyli pisaną, i jest to duża, duża domena, jest bardzo wielu autorów, bo przecież to są pisarze z krajów afrykańskich, które były kiedyś koloniami francuskimi.
Z Senegalu na przykład, prawda?
Z Senegalu, z Konga, z Madagaskaru, ale też tutaj z Magrebu. Tak. Z Magrebu, jeżeli wspominam, opis, na przykład z Maroka, ale oczywiście też Karaiby, Antyle, pisarze z Haiti, z Martiniki. To wszystko to są tereny francuskojęzyczne. I co ci pisarze wykorzystują skwapliwie, bo to im pozwala być tłumaczonymi na wszystkie języki świata, ten klucz francuskiego języka. I to jest zupełnie inna literatura. To jest literatura jeszcze fikcji, jeszcze opowieści, ale oryginalnej, ciekawej, bo to są egzotyczne treści, inny sposób myślenia, inny sposób pisania. Na przykład często zdarza się na pograniczu z wykorzystaniem języka kreolskiego w przypadku niektórych, więc bardzo, bardzo oryginalne. Zupełnie inna literatura. Też trzeba o tym pamiętać. Pamiętasz, ja o tym mówię, bo ja tłumaczę tamtą literaturę. Chyba tak nawiasem mówiąc powiem, że chyba wolę.
No to zapraszam pana do następnej dyskusji, może na takie tematy. Dzisiaj omawialiśmy taką autofikcję właśnie dwóch bardzo wybitnych przedstawicieli. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę.
No ja bardzo dziękuję.
Jacek Giszczak był gościem Radia RMF24.